Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym magazynie Hashtag koronawirus. W drugiej części naszego spotkania będziemy rozmawiać z wiceprezydentem miasta Dariuszem Lesickim. Cały czas również oczekujemy na konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego, na której ma podać informacje dotyczące kolejnego luzowania obostrzeń, a tymczasem rozpocznijmy od podania najświeższych informacji z Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o 180 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 8 kolejnych zgonach spowodowanych chorobą. Od wczoraj wyzdrowiało 279 chorych na COVID-19. Spośród 180 nowych zakażeń koronawirusem 113 potwierdzono na Śląsku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że cały czas prowadzona jest akcja testowania górników na Śląsku.
Ten pierwszy etap badania pracowników mamy za sobą. Wchodzimy w etap drugi, czyli badania rodzin kontaktów. Potem prawdopodobnie wrócimy jeszcze do osób pracujących, żebyśmy mieli pewność, że w takim dużym ognisku wszystkie możliwe działania podjęliśmy i odizolowaliśmy wszystkich możliwych chorych. Szczególnie, że tak jak podkreślałem, większość ogromna choruje bardzo skąpoobjawowo.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce osiągnęła 17 062 osoby. Zmarło 847 osób, a 6410 wyzdrowiało. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział także, że przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa dotycząca wyborów prezydenckich gwarantuje Polakom możliwość głosowania korespondencyjnego. Jest to nadal rekomendowana metoda głosowania, dodał szef resortu zdrowia. Minister Łukasz Szumowski zaznaczył, że poprawki zgłoszone przez jego resort dają wyborcom realną możliwość głosowania korespondencyjnego.
Te poprawki, które zgłosiłem, umożliwiają po pierwsze czas 5 dni roboczych, żeby po prostu pójść się zarejestrować, czy zadzwonić, czy wysłać maila, czyli dają realną możliwość dużej grupie osób, że ci, co chcą, zarejestrują się i zagłosują zgodnie z moimi rekomendacjami. Po drugie, jeżeli będzie sytuacja epidemiczna trudna, to wtedy rozporządzenie moje mówi, że tylko wybory korespondencyjne w danym regionie są możliwe.
Wczoraj wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący zasad głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Proponowane przepisy przewidują głosowanie mieszane. Wyborca będzie mógł oddać głos w lokalu wyborczym, ale jeśli zechce, będzie mógł też wybrać formę głosowania korespondencyjnego. Teraz projektem zajmie się Senat. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział również, że 600 tysięcy maseczek, które Polska dostała od Unii Europejskiej, nie spełnia norm. W związku z tym, jak zaznaczył szef resortu zdrowia, maseczki te nie będą mogły zostać rozdysponowane medykom. Minister zdrowia powiedział, że poinformuje o sprawie Komisję Europejską. Dodał także, że problem jest powszechny w całej Unii Europejskiej. To informacje z Ministerstwa Zdrowia, a teraz o tym, że dziś rząd ogłosi kolejny etap znoszenia ograniczeń epidemicznych. Rzecznik rządu Piotr Miller w TVP Info powiedział, że między godziną 12 a 14 odbędzie się konferencja prasowa, na której premier Mateusz Morawiecki przedstawi szczegóły trzeciego etapu rządowego programu znoszenia obostrzeń. W trzecim etapie rządowy program zakłada m.in. uruchamianie salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz otwarcie części lokali gastronomicznych.
Dzisiaj ten termin zostanie ogłoszony na konferencji prasowej. Kolejny etap odmrażania wraz ze szczegółami, rygorem sanitarnym, który będzie obowiązywał, będzie podany. Nie chciałbym wyprzedzać konferencji pana premiera, natomiast wskazywaliśmy wcześniej na te zakłady fryzjerskie, wskazywaliśmy częściowo na sektor gastronomiczny. Dzisiaj część z tych obszarów właśnie będzie wskazana wraz z rygorami epidemicznymi.
Rzecznik rządu powiedział także, że ogłoszone zostaną m.in. decyzje dotyczące działalności szkół. Rozwiązania przyjęte przez rząd ma przedstawić minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Jeżeli chodzi o kwestie szkół, to mogę też zapowiedzieć, że dzisiaj w tym zakresie zostaną wskazane konkretne rozwiązania, które zostały wczoraj zaakceptowane przez rząd. Więc dzisiaj też szczegóły dotyczące już działań do końca roku szkolnego poznamy. To nie jest kwestia takiego jednoznacznego powrotu szkół, uruchomienia pewnych obszarów funkcjonowania. funkcjonowania szkół. To jest skomplikowane w tym sensie, że w różny sposób i w różnych datach pewne czynności będą podejmowane.
Szkoły na razie są zamknięte do 24 maja. W kwietniu rząd przedstawił czteroetapowy harmonogram znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Dotychczas wcielono w życie dwa etapy odmrażania gospodarki. Między innymi zwiększono liczbę osób mogących jednocześnie robić zakupy w sklepach, otwarto galerie handlowe, miejsca noclegowe oraz umożliwiono otwarcie placówek kulturalnych, takich jak muzea i biblioteki. Od 6 maja umożliwiono też otwarcie żłobków i przedszkoli. A wybrane urzędy powoli przyjmują także bezpośrednio swoich interesantów. Przywrócone zostały bezpośrednie badania lekarzy orzeczników ZUS. Rozpoczęła się także obsługa klientów w placówkach ZUS i w części urzędów pracy. I tak bezpośrednie badania przez lekarzy orzekających przywracane są etapowo przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, podkreśla rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.
Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia. Badania przewracamy etapowo z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
Wszelkie zasady bezpieczeństwa zachowywane są również po otwarciu sal obsługi klientów w placówkach ZUS.
Dbamy o to, żeby osoby, które przychodzą do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, były odpowiednio obsługiwane, w tym sensie dbamy o bezpieczeństwo, obsługa klientów przy zachowaniu odpowiedniego odstępu między klientami, do tego klienci wpuszczani pojedynczo w zależności od dostępności danego stanowiska. Przy stanowisku tylko jedna osoba.
Zainteresowane osoby mogą także nadal korzystać z usług elektronicznych, co jest szczególnie zalecane. Dotyczy to również otwartych dla interesantów niektórych urzędów pracy. O ich otwarciu decyduje samorząd. I zmieńmy temat. Wykonujemy tyle testów, ile potrzeba, ani mniej, ani więcej, powiedział w audycji Rozmowa Punkt 9 wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Odniósł się tym samym na naszej antenie do krytycznych głosów na temat liczby przeprowadzanych badań na obecność koronawirusa w naszym województwie. Podziękował także Lubuszanom i zaapelował o dalsze przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.
To już jest mit, który jest głoszony przez tych, którzy chcą tą sytuację niestety wykorzystywać politycznie i jedynym ich argumentem jest, słyszymy to na okrągło, mówienie, że w Lubuskiem jest tak dobrze, dlatego że nie robi się badań. Absolutnie jest to nieprawda, ja to dementuję przy każdej możliwej okazji. Liczby potwierdzają to, że tak nie jest. My tych badań robimy naprawdę tyle, ile jest potrzeba, bo przede wszystkim proszę pamiętać, że to jest badania robione ze wskazania lekarskiego, badania, które są robione dla osób w kwarantannie, dla osób, które miały kontakt z osobą chorą czy podejrzaną. To są badania profilaktyczne, które robimy w domach pomocy społecznej, wśród pracowników służby zdrowia. W ciągu tylko ostatnich 3 dni wykonaliśmy ponad 500 takich badań. Proszę pamiętać, że nie mamy żadnych ograniczeń, ponieważ laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Gorzowie te badania wykonuje przez całą dobę. Ta przepustowość tego laboratorium w tej chwili to jest około 150 testów na dobę, ale mamy już laboratorium funkcjonujące w szpitalu jednoimiennym w Gorzowie, ale co najważniejsze, drodzy Państwo, każdy szpital, każdy, podkreślam, w województwie lubuskim, w sieci szpitali będących, mamy takich szpitali 20, ma prawo według własnego uznania i potrzeb zlecać badania do tych wszystkich laboratoriów, które funkcjonują w Polsce, jest takich już w tej chwili ponad 100 i za te badania płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli liczba badań jest nieograniczona, możemy je wykonywać. Natomiast, drodzy Państwo, proszę pamiętać o jednym i nie dać się zwodzić takim tym populistycznym wypowiedziom niektórych polityków, niestety, którzy chcą korzystać tutaj z tego wirusa, który w tej chwili panuje i z tej sytuacji, że te badania wykonywane dla osoby zdrowej nic nie dają. Drodzy Państwo, jeśli ja dzisiaj wykonam sobie badanie i ono będzie miało wynik ujemny, negatywny, to ono mi jest właściwie przydatne tylko na jeden dzień, bo dzisiaj mogę mieć kontakt z osobą, która jest zarażona. Ten wirus się, jak wiemy, inkubuje, czyli rozwija w organizmie przez 7 dni. W związku z tym za 7 dni mogę być osobą chorą. To jest potrzebne, te badanie jest dla osób, które mają objawy, które są po rozmowie z lekarzem, których objawy są niepokojące. które miały kontakt z osobą zakażoną i te wszystkie badania są robione i proszę jeszcze raz, potwierdzam i mówię to z całą odpowiedzialnością, w województwie lubuskim jest robiona liczba badań tyle w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Nie ma ani mniej, ani więcej. Jesteśmy na podobnych poziomach, jak to robione jest w całym województwie, w całej Polsce. Także proszę nie przyjmować tego argumentu, że mamy mniej zachorowań, bo jest mniej badań. Absolutnie jest to nieprawda. My z tej liczby najmniejszych zachorowań bardzo się cieszymy. Ja codziennie uczestniczę w wideokonferencjach z ministrem zdrowia, z ministrem spraw wewnętrznych, gdzie województwo lubuskie jest podawane jako województwo o najmniejszej liczbie zachorowalności, to bardzo dobrze. Różne mogą być, wie pan, tego przyczyny. To niektórzy podają, eksperci, że to najmniejsza liczba zaludnienia na kilometr kwadratowy, że lasy, ale też myślę to, że Lubuszanie w tych pierwszych etapach obostrzeń, które były wprowadzane rozporządzeniami ministra zdrowia, dostosowywali się do tych wymogów, byli odpowiedzialni. To wszystko sprawia, że jesteśmy na takim niskim poziomie. Ja za to Lubuszanom dziękuję i też proszę, aby nie dać się zwieść temu, że mamy najniższą liczbę zachorowań. To już jest tak dobrze, że możemy nie stosować maseczek, możemy uczestniczyć w różnych zgromadzeniach bardziej licznych. Nic bardziej mylnego, bo drodzy Państwo, to się może wydarzyć tak jak na Śląsku, że w jednym dniu może się stać transmisja pozioma tego wirusa i możemy mieć kilkaset zachorowań, co byłoby najgorszym wydarzeniem, bo wtedy trzeba będzie też powracać do tych wszystkich obostrzeń, które były wcześniej stosowane, ale ja wierzę głęboko, że Lubuszanie odpowiedzialnie zdają sobie sprawę z tego, że dobrze, że tak mało, ale że ciągle musimy być bardzo czujni i bardzo uważać.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa w części informacyjnej, a teraz czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest wiceprezydent miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Ja tylko też dodam, że w tej chwili, w tym momencie rozpoczęła się konferencja prasowa premiera o trzecim etapie znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii. Myślę, że w trakcie naszej rozmowy będzie podane więcej szczegółów, ale my już przechodzimy do tego, co dzieje się w Zielonej Górze. Rozmawiałem z panem przed audycją i pytanie tutaj stawialiśmy dotyczące miejskich spółek, a tych spółek jest, nie jest mało, każda ma określone swoje zadanie. Pierwsze pytanie, jak miejskie spółki radzą sobie w dobie tych obostrzeń, ograniczeń i czy wszelkie zadania, które do tej pory były realizowane, są możliwe do kontynuowania? Mowa między innymi o zakładzie gospodarki komunalnej, ale i wodociągach, kanalizacji, o centrum biznesu, wiceprezydencie, jak to wygląda obecnie?
Szanowni Państwo, Panie Rektorze, oczywiście w ramach tych ograniczonej działalności spowodowanej pandemią spółki nasze dostosowały jakby swoje działanie do obecnej sytuacji. W tych najgorszych okresach oczywiście wprowadziliśmy zmianowość, tak aby poszczególne spółki i przede wszystkim mieszkańcy mogli korzystać przede wszystkim z tego, iż ZWIK, czyli Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje, dostarczały wodę, odbierały ścieki. Tam były przygotowane zespoły, które się tak naprawdę nie widziały, wymieniały się. No i jeszcze w chwili obecnej są tak jest to prowadzone, tak aby w razie pojawienia się ognisk chorobowych nie zaprzestano jakby tej działalności, więc tutaj podjęliśmy wszelkie środki, które mogą zabezpieczyć mieszkańców. Cały czas kontrolowana jest przez sanepid i przez służby właśnie wodociągów i kanalizacji jakość wody. Wiemy, że tutaj koronawirus nie może przez wodę być przekazywany, aczkolwiek cały czas weryfikujemy to, tak żeby bezpieczeństwo mieszkańców było zachowane i to nam jakby nam od początku przyświecało, aby miasto funkcjonowało niezależnie od tego spowolnienia pandemicznego w sposób normalny. To również dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który w całym okresie i cały czas prowadzi swoją działalność w niezmienionym charakterze, czyli odbiera odpady, je segreguje. Mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, tak może to jest jakiś kolejny też część luzowania, otwarte zostało już w sposób normalny przyjmowanie odpadów na wysypisku miejskim w Raczuli. Do tej pory było to troszeczkę podzielone, bo przedsiębiorstwa mogły wjeżdżać, osoby fizyczne miały kontenery, które były wystawione przed wysypisko. W chwili obecnej od dnia dzisiejszego działa to już normalnie, więc tutaj te działania są podejmowane. Tak samo jak w ZWiK-u nie było problemów z dostarczaniem wody. ZGKiM również rozpoczął jakby działalność swoją związaną z pielęgnacją zieleni, ponieważ na chwilę obecną te działania, które były zmniejszone, te brygady, które były podzielone na poszczególne sektory, funkcjonowały w trochę innym zakresie. W chwili obecnej jakby ponownie wracamy do normalności, zaczynamy jeszcze bardziej pielęgnować tą zieleń, która jest do dyspozycji. Oczywiście tutaj w części będziemy również tą działalność rozmrażać. Jeżeli chodzi o ZZUM, czyli sytuację związaną w części z palmiarnią i w części z byłym miejskim zakładem pogrzebowym, no to ta część, która funkcjonuje i cały czas działa, to jest ta część związana z pochówkami i z elementami przy zabezpieczenia się tak naprawdę do momentu, gdyby pojawiły się jakiekolwiek symptomy pandemii. ZZUM jest przygotowany, jest wskazany dla wojewody jako zakład, który będzie przyjmował również osoby zakażone i dokonywał ich pochówku na tą chwilę i mam nadzieję, że takich osób nie będzie i nie ma. Ale jesteśmy przygotowani, są zespoły przygotowane, wyposażone w odpowiednie też rzeczy związane z ochroną osób, jeżeli chodzi o te kwestie związane z pandemią. Część palmiarnia mogła wykorzystać ten czas do pewnych remontów i to zostało w ten sposób spożytkowane, że w części dokonano remontów, które w międzyczasie miały być realizowane, więc to zostało w okresie tych...
To ja od razu przy temacie palmiarni dodam, że właśnie premier ogłasza, że od 18 maja mogą być czynne restauracje. Mhm. I tu pytanie o palmiarni. Czy państwo szykujecie się już na to? Oczywiście mają być zachowane odległości, jeśli chodzi o stoliki. Czy państwo też przygotowujecie się na to? Czy spółka będzie uruchamiać w każdym możliwym momencie, tak jak w tym przypadku mowa o 18 maja, czy po prostu macie państwo inny założony termin, który, tak jak pan wspominał, są prowadzone, czy były prowadzone remonty, czy palmiarnia będzie gotowa do tego, by przyjąć klientów właśnie w najbliższym czasie?
Panie doktorze, szanowni państwo, ja myślę, że będziemy gotowi do tego, żeby uruchomić działalność, bo myślę, że ta działalność jest potrzebna, żeby mieszkańcy mogli troszeczkę wyjść na zewnątrz. Na pewno w tym obszarze mamy dwa obszary otwarte, czyli jeden to jest przy tym małym pomieszczeniu winiarskim, gdzie możemy na zewnątrz już stoliki wystawić. Oczywiście te wszystkie obostrzenia, które są związane z obostrzeniami wydanymi przez rząd, będą respektowane i myślę, że tutaj będziemy w stanie jak najszybciej uruchomić tą działalność. Te remonty nie były tak głębokie, że one nie pozwalają uruchomić. Myślę, że palmiarnia również w tym czasie, który będzie już zezwolony, oczywiście też na bazie tych wytycznych, które w tej chwili są podawane, będzie przygotowana do tego, aby mogła przyjąć klientów i zaczynać jakby ponowne funkcjonowanie po okresie przestoju.
To dopytam jeszcze o ogródki letnie, bo to jest coś, co jest na świeżym powietrzu, to jest coś, co jest popularne też na zielonogórskim deptaku. Czy tutaj jest pomysł na to, żeby restauratorom umożliwiać tego typu działalność?
Szanowni państwo, tak, tutaj dyskutujemy i chcemy jak najbardziej udostępnić deptak dla restauratorów, dla tych, którzy przez ten okres tak naprawdę stracili. To będzie taka pomoc troszeczkę właśnie dla gastronomii związana z tym, iż będziemy minimalizować jakby potrzeby i te wymagania, które do tej pory były, jeżeli chodzi o kwestie lokalizacyjne. Już w tej chwili ci, którzy wcześniej posiadali zezwolenia na prowadzenie takich ogródków, będą mogli w trybie bardzo prostym, jeżeli chodzi o te kwestie urzędnicze, o takie zezwolenie wystąpić. Jednocześnie będziemy starali się również zmniejszyć opłatę za zajmowanie tego pasa, tak aby w jakiś sposób zadośćuczynić tym miesiącom, przez które tak naprawdę gastronomia w Zielonej Górze bardzo mocno kolokwialnie powiem, dostała po kościach ze względu na to, iż nie mogła prowadzić tej działalności, a widzimy, że te przedsiębiorstwa, które w części działały, sprzedając to swoje produkty nie lokalnie, tylko na wynos, funkcjonowały. One też pomagały w wielu wypadkach osobom, które są na pierwszej linii frontu, czyli pielęgniarkom, lekarzom, wszystkim służbom, które walczyły i walczą dalej z pandemią, więc to jest też jakby ukłon miasta w stosunku do tych, którzy stracili. Będziemy chcieli otworzyć bardzo szeroko właśnie rynek na te działania, które będą mogły w jakiś sposób zwrócić te pieniądze, które bezpowrotnie zostały stracone przez tych restauratorów i przez gastronomów, którzy funkcjonują w mieście.
Patrzę na kolejne informacje. Od 25 maja opieka w klasach 1-3 w szkołach podstawowych ma zostać uruchomiona. Konsultacje dla maturzystów w szkołach średnich również. A ja zapytam jeszcze pana, mając na względzie właśnie palmiarnie i ogródki, kiedy możemy spodziewać się otwarcia tych miejsc dla zielonogórzan?
Ja jestem przekonany, że będziemy to robić w terminie najkrótszym, jakim to jest możliwe. W tej chwili mamy tą informację, ona nie była jakby do końca doprecyzowana, że będzie to 18, bo ta informacja przed chwileczką została jakby przez pana premiera przedstawiona, tak. Więc myślę, że my już się przygotowywaliśmy do tego i mam nadzieję, że będzie to możliwe już 18, czyli od poniedziałku w przyszłym tygodniu, aby tak naprawdę od wtorku, bo jak pamiętajmy, że poniedziałek to zawsze w palmiarni był dzień sanitarny, w sensie tym, który był dniem wolnym, więc myślę, że od wtorku 19 już ogródki zewnętrzne będą funkcjonowały. Oczywiście w tej chwili również i zarząd tej spółki będzie dostosowywał jakby ustawienie stolików do wymogów, które zostały dzisiaj przedstawione. Także będziemy starali się jak najszybciej uruchomić tą działalność, tak aby wracać do normalności.
Skoro już rozmawiamy, to nie wypada mi nawet nie zapytać o winobranie. Prezydent Kubicki wspominał na swoich profilach społecznościowych, że będzie to winobranie choćby w szczątkowej formie. Czy dalej w mieście trwają na ten temat rozmowy? Czy to już jest pewnik, że to winobranie nie będzie takie jak zawsze?
Szanowni Państwo, wszystko będzie zależało od tego, jakie kolejne decyzje będzie podejmował rząd, bo od tego tak naprawdę wszystko zależy. Czy będą dopuszczone imprezy masowe, bo tak naprawdę winobranie w części jest imprezą masową. Z informacji, które posiadamy, no, będzie to jakby ostatnim etapem odmrażania i gospodarki, odmrażania tak naprawdę Polski w trakcie pandemii koronawirusa i od tego będą zależały nasze decyzje. My cały czas próbujemy weryfikować, na jakim poziomie moglibyśmy to winobranie przeprowadzić. Czy będzie to tylko jakby winobranie typowo dla winobrania, czyli dla wina z możliwością sprzedaży. Jak będzie można się poruszać, czy będą jeszcze funkcjonowały maseczki, bo to też będzie w jakiś sposób utrudniało samą degustację, czy wówczas nie podejść do tematu w sposób taki, że będą sprzedawane butelki tego zielonogórskiego wina. I tak naprawdę jest wiele w tej chwili jeszcze niewiadomych. My cały czas dyskutujemy tutaj bardzo szeroko, jak to będzie dalej funkcjonowało, ale tak naprawdę czekamy na decyzję rządu, to nie tylko my czekamy, bo rozmawialiśmy również z Gdańskiem, który robi jarmark dominikański.
Jest kwestia
jest jakby decyzji i pewnych rozwiązań, na które oni czekają, czy one będą, czy nie będą. To będzie zależało tak naprawdę od sytuacji sanitarnej, epidemiologicznej i rozwoju koronawirusa w Polsce. Cieszymy się, że Zielonogórskie i Zielona Góra to miejsca, gdzie tych zachorowań jest najmniej i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej.
Dopytam jeszcze w kontekście palmiarni, czy parking przy palmiarni, czy ta inwestycja ruszy, czy ona będzie przesunięte terminy, czy wszystkie inwestycje też w mieście są planowane i przeprowadzone zgodnie z planem?
Szanowni Państwo, na pewno te inwestycje, które zakładamy, one będą realizowane. My w chwili obecnej mamy gotowy projekt tego parkingu, zresztą po konsultacjach społecznych dostał również ten zewnętrzny swój wygląd, więc myślę, że tutaj te elementy będą brane pod uwagę. Tak jak już pan prezydent Kubicki stwierdził nawet w trakcie telekonferencji z premierem, że chcielibyśmy, aby realizacją tych inwestycji lokalnych zajęły się lokalne firmy, bo to jest też jakby pomoc dla tych firm lokalnych. Pan premier Morawiecki stwierdził rzeczywiście, że to mogłoby być jednym z elementów rozszerzenia tej tarczy, aby można było lokalnym firmom dać szansę na podreperowanie swoich finansowych możliwości poprzez to, że będą to firmy lokalne. Dlatego my będziemy starali się te inwestycje, na które nas stać będzie jako miasto, realizować. Jeżeli uda się przeforsować ten pomysł prezydenta Kubickiego, żeby były to firmy lokalne i tak będzie to możliwe, to jeszcze będzie nas bardziej cieszyło, bo te firmy stąd, z Zielonej Góry, z okolic Zielonej Góry będą mogły prowadzić te inwestycje i tak naprawdę zyskiwać pieniądze Zielonogórze.
Wspomina pan o pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Miasto Zielona Góra uruchomiło Korona Pomoc. Czy już coś wiemy, ile instytucji zgłosiło się do miasta, w jakim zakresie chciałoby korzystać z tych zwolnień, które zostały na ostatniej sesji Rady Miasta, chociażby przegłosowywane przez Radę Miasta?
Szanowni Państwo, na pewno w chwili obecnej przesunęliśmy termin płatności podatków lokalnych do końca września i to jest jakby element, który jest ważny dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. Tak jak również pan prezydent podjął decyzję o zwolnieniu z czynszów czy zmniejszeniu czynszu do 1 zł w lokalach, które są własnością miasta i tutaj ZGM, czyli Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który administruje tymi lokalami, już wydał decyzję zmniejszające obciążenie tych zielonogórskich przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy nie mogą prowadzić działalności, czyli na pewno gastronomów, fryzjerów, kosmetyczki czy inne salony piękności, które tak naprawdę nie mogły funkcjonować. I ta kwota to jest ponad 50 tysięcy złotych tego zwolnienia, które już zostało udzielone tym przedsiębiorcom, którzy nie funkcjonowali. My w tej chwili czekamy dalej na możliwości, które będą wynikały z ewentualnego zwolnienia podatkowego. To będziemy weryfikowali na poziomie przychodów z roku ubiegłego i przychodów w roku bieżącym pomiędzy kwietniem, majem i czerwcem. I wówczas będziemy starali się również z tych podatków lokalnych zrezygnować, ewentualnie umniejszyć te podatki w zależności od zmniejszonej ilości przychodów, które generowały poszczególne przedsiębiorstwa. Kwestią kolejną jest, na pewno chcemy wykorzystać również te media, które posiadamy, czyli Łącznik Zielonogórski, do tego, aby promować te małe firmy i zapraszamy chętnie tych wszystkich, którzy chcieliby swoje reklamy nieodpłatnie zamieścić do tego, aby wejść w kontakt i tym samym jakby też zaoferować swoje usługi. To jest jakby taka pomoc, która jest do tego. Dołączymy stronę internetową Miasta Zielona Góra, na której również przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoją ofertę, czy też potrzeby, bo to może będzie to też taka forma ogłoszeń w poszukiwaniu ewentualnie pracowników. To będziemy starali się rozwiązywać. Rozmawiamy również z dużymi przedsiębiorstwami, które tak naprawdę, w szczególności z Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, które stoją w tej chwili przed pewnym dylematem, co robić dalej. Cieszy nas zachowanie niektórych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę przedsiębiorstw, które nie prowadziły produkcji, wynajmowali pracowników po to, aby te przedsiębiorstwa ich nie zwalniały, a pracowali w innych firmach, więc to jest jakby też element, który się pojawia. Zastanawiamy się, jak pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności z branży motoryzacyjnej, gdzie te zamówienia spadły bardzo mocno i tutaj też jakby cały czas jesteśmy w kontakcie, staramy się pomóc i tym małym, i tym dużym przedsiębiorstwom, bo każdy w jakiś sposób przez koronawirus został dotknięty.
Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, życzę miłego dnia i aby zero zachorowań w Zielonej Górze dalej zostało utrzymane. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję jeszcze raz, a Państwa zapraszam serdecznie na kolejny jutrzejszy program hashtag koronawirus. Łukasz Brodzik, do usłyszenia.